kontynuujemy temat rozpoczęty 1 sierpnia, a więc rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Naszym gościem jest dalej pan profesor, doktor habilitowany nauk wojskowych Romuald Szeremietiew, też specjalista od spraw obronności Polski i nie tylko. Rozmawiamy na temat właśnie Powstania Warszawskiego. Temat wybrany przez pana profesora, Zwycięstwo 44. No, nie chcemy też specjalnie reklamować, ale wiemy, że pojawiła się książka, która mówi o obłęd 44, ale zostawmy.
Tak, bo to nie jest to warte czytania.
Tak. No ale no popatrzmy, nawet i takie pozycje mogą się pojawić w Polsce ileś tam lat po powstaniu, kiedy tyle jest dokumentów, tyle dowodów, tyle zeznań, tyle świadków jeszcze żyjących, mówiących o sensie powstania, o wielkiej ofierze z jednej strony, ale no, to, co wielkie kosztuje, a z drugiej strony takie publikacje się pojawiają. Pewno, że ktoś może się teraz wybrzydzać i powie, że tutaj hagiografia historyczna, prawda, przez niektórych jest stosowana, ale po prostu rzetelność i realność, panie profesorze,
tak, przecież większość. Mam nadzieję, że można na Powstanie Warszawskie spojrzeć właśnie pod kątem realności tego, co się robi. Pod warunkiem jednak, że proszę Państwa, to starałem się jakoś uzmysłowić, że kojarzymy dwie rzeczywistości, materialną i duchową, i przyjmujemy, że duchowa jest ważniejsza od rzeczywistości materialnej, bowiem sama rzeczywistość materialna jest niczym, rozsypuje się, a zostawiają zawsze ideały i wartości. No i tak jest zresztą, taki jest sens życia naszego na Ziemi. Zresztą,
popatrzmy, jaki jest, panie profesorze, vox populi, to prawda, tak się mówi, tak. A więc w większości w tym dniu punktem centralnym staje się pomnik na Powązkach warszawskich, prawda? Tak. I to, co pan zauważył, to zauważamy, chwała zwyciężonym, gloria victis, a więc nie idziemy, nie idą, prawda, rzesze, tłumy gdzieś nawet na rynek Starego Miasta, albo nawet gdzieś tam, gdzie były barykady, tylko tam, gdzie spoczywa bardzo dużo powstańców,
tak,
by właśnie łączyć tą sferę duchową, wiary w to, że oni przemijają w sens i wiarę w ich ofiarę.
No to jest również pytanie o sens naszego życia. No, po co my żyjemy? No, proszę Państwa, w momencie, kiedy człowiek umiera, no, co zostaje z tego majątku, który zgromadził i zebrał z jego punktu widzenia? Zostaje to, co dobrego uczynił w życiu. Ten majątek to często jest powód do tego, żeby krewni wzięli się za głowy. Prawda? Natomiast te wartości i ten dorobek duchowy, który zostawił swoim życiem, jest rzeczą trwałą, jest trudną do przecenienia. Otóż pokolenia Polaków zostawiały po sobie właśnie takie wartości. I cóż z tego? Oczywiście możemy boleć nad tym, że w ruinę szły różnego rodzaju materialny dorobek, który nasz naród wytwarzał. Ale naród przetrwał dlatego, że zdołał zachować te duchowe wartości. Nie przetrwa się, proszę Państwa, tylko w oparciu o same budynki. Jeżeli nie ma wiernych, to kościół bywa zamieniony w hotel albo w restaurację. To jest cały czas budynek. Materialnie on istnieje. A jaki on ma sens? Więc no, Polska jest taką duchową wartością przede wszystkim. A że przy okazji, no cóż, no, profesor Koneczny, o którym wspomniałem, powiedział, że Polacy powinni zadbać, aby ich polityka zgodna z moralnością była skuteczna. Ale to jest bardzo trudne, proszę Państwa. Ale i to nie oznacza, że dążąc do skuteczności, można zrezygnować z moralności. To dla katolika, myślę, jest nie do przyjęcia. Jesteśmy w radio katolickim. I jesteśmy katolikami.
No tak, no bo co znaczy właśnie katolickość w polityce albo polityka? No,
czy można to zostawić?
To, że ślub tak weźmie, prawda, kościelny, tak, że mu udzieli nawet jakiś tam hierarcha 2 tygodnie, 3 tygodnie przed wyborami, prawda? Bo że tak sobie zdjęcie zrobi, nawet jak może, nie wiem.
Dlaczego gorszymy się, jeżeli pojawia się, nie wiem, osoba duchowna albo katolik, który nie postępuje zgodnie z zasadami wiary? Dlaczego się gorszymy? Przecież powinniśmy powiedzieć, no tak gość sobie wybrał taki sposób życia. Nie. No jednak oczekujemy, że ktoś, kto deklaruje na przykład, że jest człowiekiem wierzącym, będzie postępował zgodnie z zasadami wiary, tak? No, więc jeżeli przyjmujemy, że tak być powinno i krytykujemy z tego powodu, że ktoś od tego odchodzi, to powstaje pytanie, jak wobec tego potraktować polityka, który deklaruje się, że jest katolikiem, a postępuje niemoralnie w polityce. To jest w porządku?
Tak. Czyli wracamy do tematu powstania warszawskiego, zwycięstwo 44. Pan profesor to przez prawie godziny tutaj udowadniał i argumenty nam tutaj przeprowadzał. Ja może też zapytam tak trochę przekornie, na zasadzie później też głosów naszych słuchaczy, które się pojawią, ale no, możemy odnieść takie wrażenie, patrząc na historię Polski, że my ciągle z kimś przegrywamy, ciągle składamy ofiary. I czy to nie jest tak, że jakoś tłumaczymy to, że nam się, tak ktoś może powiedzieć złośliwie, może nawet niekoniecznie Polak, ale ktoś, kto na przykład żyje obok nas z innej narodowości, że my może chcemy wytłumaczyć nasze, no takie do końca naszą niedokładność, może taką naszą nieudacznictwo tym, że ktoś nam ciągle przeszkadza, że mamy ciągle jakąś taką sytuację geopolityczną, że mamy sąsiadów, że jesteśmy w takim położeniu. Ktoś może taką tezę wysnuć i patrzeć bardzo negatywnie na naród polski w świetle w tych różnych faktów. Czy to się da jakoś obronić konkretnie?
No po pierwsze tak, no jeżeli spojrzymy na dzieje Polski, to po pierwsze, naród polski nie zawsze był biedny w tym geopolitycznym położeniu.
Były momenty.
Były czasy i to długie czasy.
Polska Jagiellonów, prawda?
Kiedy Rzeczpospolita była. Rzeczpospolita obojga narodów, wielkie mocarstwo. I to pomijające wolnością, wewnętrzną wolnością, w którym narody różne, obywatele Rzeczpospolitej żyły ze sobą zgodnie i współpracowały. Więc to nie jest tak. Otóż my jako Polacy w którymś momencie zgrzeszyliśmy ciężko. Trzeba pamiętać. Mieliśmy zdegenerowane elity. Przecież upadek Polski, Rzeczpospolitej, był upadkiem wewnętrznym. Wynikał ze składu naszego społeczeństwa, z naszych, powiedziałbym, grzechów. I my z tego grzesznego upadku, tak, wychodzimy. Przez 200 lat. I wychodzimy dzięki czemu? Dzięki postawie tych Polaków, którzy chcą przywrócić tę wielkość Rzeczypospolitej, którzy wiedzą, na czym polega polskość i którzy są gotowi w imię tej wielkości i tej sprawy również do najwyższych ofiar. Dzięki tym ofiarom w związku z tym i dzięki takiej postawie, jaką chociażby zaprezentowali żołnierze Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim, Polska istnieje. I Polska ma przed sobą ciągle, zakładam, że naród polski odbuduje swoje elity, że nie będziemy mieli zdegenerowane elity, ale ludzi mądrych, kierujących się honorem i moralnością w tym, co dotyczy służby narodowi, służby państwowej, że taką elitę będziemy mieli i Rzeczpospolita znowu będzie tym, kim była, czym była przed wieloma latami. A więc to nie jest jakieś cierpiętnictwo i to nie jest tłumaczenie jakiejś nieudolności. To jest trudna odbudowa Polski w sensie no, elit, w sensie narodowości, w sensie polskości. Trudna bardzo odbudowa po upadku, który miał miejsce w XVIII wieku.
Czyli jeszcze wracamy raz do tego, co było przed północą. Są porażki, są upadki, które za jakiś czas właśnie no, przeradzają się, można powiedzieć, w podniesienie się.
To znaczy, ja po prostu uważam tak.
To nie jest jakaś taka że, na wyrost.
Oczywiście, ja po prostu uważam, że również ofiara poniesiona w słusznej sprawie jest ważna i warta. Proszę Państwa, między śmiercią żołnierza, który ginie walcząc o ojczyznę, a śmiercią bandyty, który ginie w czasie napadu na bank, naprawdę jest duża różnica. Naprawdę. Otóż nasi obywatele, tak, Polacy, którzy złożyli w ofierze swoje życie, walcząc o ważną i czystą sprawę, to jest element naszej tożsamości i to jest również nasze zwycięstwo i ich zwycięstwo. To nie jest tak, proszę Państwa, że ofiara, że przelana krew idzie na marne. Nieprawda. Piłsudski mówił, że jego pokolenie, jego współpracownicy, oni wszyscy czerpali z tego, czym było powstanie styczniowe. Mówił, że nie byłoby Legionów, nie byłoby polskiej organizacji wojskowej, gdyby nie powstanie styczniowe. I rzeczywiście, proszę Państwa, w Polsce, w II Rzeczypospolitej, powstańcy styczniowi, którzy dożyli czasu, kiedy Polska zyskała niepodległość, cieszyli się poważnym szacunkiem. Oni zostali otoczeni również opieką przez państwo, ponieważ państwo uważało, że jesteśmy dłużnikami tych, którzy owo nieudane powstanie kiedyś realizowali. No, jak jest dzisiaj, widzimy.
Tak. A z drugiej strony, no, jest taki też pierwiastek ludzki, panie profesorze. Czy słyszałem wypowiedź dzisiaj jednego właśnie z walczących powstańców, który mówi, że do dzisiaj, za nim idzie ten obraz, kiedy spotkał się z matką dwóch, którzy walczyli, po których on przyszedł, powiedzmy, przed godziną 17, wtedy w 44, i ich z domu wyciągnął. I ta mama mówiła po wojnie, że gdybyś po nich nie przyszedł, to by pewnie żyli. I on mówi, że ciągle wie, że to była słuszna sprawa, ale ma gdzieś w sercu ten ból. Ale to jest nieuniknione, prawda?
To jest nieuniknione.
Bo wielu żołnierzy, przecież wiem, że tylko czasem rozkaz ich utrzymywał przy tym, żeby walczyć. Czy honor żołnierza, nikt nie idzie na wojnę z jakąś taką przyjemnością, prawda?
To jest zawsze bardzo trudna decyzja. To jest zawsze bardzo trudna decyzja. I nie można na tego lekce sobie ważyć. Każdy z tych ludzi, idąc do walki, podejmował osobiste, dramatyczne często decyzje. To były zawsze dramatyczne decyzje, trudne. Przecież wiadomo, że szli na śmierć, tak? Wiadomo, że jeżeli się idzie w bój, i to jeszcze z tak okrutnym wrogiem, to, że człowiek jest narażony na śmierć. W związku z tym nie dziwię się matce, która chciałaby, żeby jej dzieci żyły.
Tak. Każda matka. A z drugiej, gdybyśmy na przykład spytali tych, co przeżyli, na przykład dzisiaj widzę postać profesora Witolda Kierżuna.
Tak.
Jego zdjęcia są teraz odnawiane. Tak. Uśmiechnięty, rozpromieniony, walczący wtedy.
Tak.
Gdybyśmy go zapytali, czy drugi raz by poszedł do powstania, myślę, że odpowiedź brzmi...
On już odpowiedział.
Odpowiedział.
Tak.
Tak, bez wątpienia.
Tak, bez wątpienia.
I to jest właśnie...
To znaczy, to jest właśnie kwestia... Proszę Państwa, to jest również kwestia taka, że każdy z nas w życiu swoim zdaje egzamin, tak, z tego, jakim jest człowiekiem, jakim jest Polakiem. No, te egzaminy różnie wypadają. Jeżeli mamy sytuację taką, że stosunkowo duży odsetek ludzi, którzy przyznają się do danego narodu, zdają ten egzamin z patriotyzmu, z narodowości, to taki naród jest silny i takie państwo jest silne. Jeżeli natomiast ta grupa jest coraz wątlejsza, na czym polegały zabiegi naszych wrogów? One polegały na tym, żeby tych najwartościowszych zniszczyć. A na czym polegała postawa tych najwartościowszych? Że oni czuli obowiązek i oni podejmowali walkę. Oni się narażali. Poeta Kamil Baczyński w takim wierszu swoim jeden powiedział, że naszym wielkim dramatem jest to, że my musimy strzelać do wroga brylantami. Tak? Ci najwartościowsi zawsze szli i ginęli. A dlaczego szli i ginęli? Bo oni byli najwartościowsi. Oni podejmowali takie decyzje. Tchórz, ktoś, kto się boi, ktoś, kto nie czuje związków z polskością i z narodem, takie decyzje nie podejmie. Schowa się. Będzie chciał przeczekać. Tak? Ale tchórze nie tworzą historii narodu. Historię narodu tworzą ci, którzy potrafią podjąć takie trudne decyzje. No, jest jeszcze jedna rzecz. To znaczy, radość, mówię, tych pierwszych dni powstania, jak się czyta te wspomnienia i słyszy się, jak ci ludzie mówili, to była radość polegająca na tym, że można było wreszcie wyjść z podniesionym czołem na ulicę, nie bać się, że się, owszem, można było się obawiać, że się zginie od kuli w walce, ale że nie zostanie się zamkniętym przez jakiś przypadkowy patrol wywieziony do Oświęcimia, że zostanie się skatowany na ulicy i że nie będzie można nic zrobić. Ludzie poprzez walkę odzyskują też godność. Żołnierze niezłomni. Ci partyzanci, którzy walczyli w sytuacji beznadziejnej po 45 roku w Polsce. Przecież często ja rozmawiałem i znam ludzi, którzy w tym
w tych walkach uczestniczyli. I oni mówią, że oni sięgali po broń, chociażby po to, żeby godnie, z honorem zginąć. Żeby nie być zakatowanym gdzieś. I powiem jeszcze jedno, proszę państwa. Baczyński zginął w Powstaniu Warszawskim, prawda? Ale w 1949 roku UB szukało go, żeby go aresztować. A więc... No to no jeszcze jeden dowód dla tych, którzy mówią, że można było przetrwać i przeczekać i się schować.
Jak u szwagra za szafą, takie było powiedzenie.
Tak.
Panie profesorze, wracamy do naszych rozmów, do naszych słuchaczy. Gorąco zapraszamy, kto jest tej nocy z nami do rozmowy. Nasz gość jest w studio, telefony państwo znają dla Polski Północnej 655-2355, 655-2356, w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200, dla zagranicy 655-2333, 655-2366, kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48. Był wspomniany właśnie ten walczący jeszcze po wojnie o wolność dla Polski. Myślę, że taką osobą był rotmistrz Pilecki, więc posłuchajmy jeszcze balady o nim i zaraz potem telefony i rozmawiamy z państwem na antenie Radio Maria.
Mistrz Pilecki, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Hej, hej, rotmistrzu, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Rotmistrzu Pilecki, twardyś jak ze stali, Hitler cię nie skruszył, bał się ciebie Stalin. Hej, hej, rotmistrzu, z hartowanej stali, nie skruszył cię Hitler, bał się ciebie Stalin. Rotmistrzu Pilecki, ze śmiercią igrałeś, wstąpiłeś do piekieł, z piekieł się wyrwałeś. Hej, hej, rotmistrzu, śmierci się nie dałeś, do Auschwitz wstąpiłeś, z Auschwitz się wyrwałeś. Było was tysiące, zostało niewielu, bo zabija Moskwa naszych bohaterów. Hej, hej, rotmistrzu, było was tak wielu, lecz zabija Moskwa naszych bohaterów. Witoldzie Pilecki, żona twoja płacze, cieszą się ubecy, czerwoni się pacze. Hej, hej, rotmistrzu, płacze twoja żona, śmieją się bandyci spod gwiazdy czerwonej. Ojcze wytęskniony, dzieci twe w żałobie, chciałyby postawić świeczkę na twym grobie. Hej, hej, rotmistrzu, dzieci twe w żałobie nigdy nie zapalą świeczki na twym grobie. Żołnierzu niezłomny, nagrodą ci blizny, drogowskazem twoim Bóg honor ojczyzna. Hej, hej, rotmistrzu, twą nagrodą blizny, drogowskazem zawsze Bóg honor ojczyzna. Rycerzu bez skazy, kaci wciąż się boją, tyle lat po zbrodni niszczą pamięć twoją. Hej, hej, rotmistrzu, oni wciąż tu kłamią, tyle lat po zbrodni niszczą twoją pamięć.
I mamy telefon, pierwszy po północy, bardzo prosimy, Radio Maria.
Przepraszam, Jadwiga z Krakowa.
Witam panią Jadwigę.
Serdecznie pozdrawiam panów ojca i pana profesora i dziękuję za tyle wiedzy. Każda audycja z panem naprawdę jest niezmiernie ciekawa i niezmiernie wzbogacająca naszą wiedzę. Chciałam powiedzieć taką rzecz, króciutko powiem. Młodzież jest piękna w tej chwili. Mam dwóch synów, 12 wnucząt, więc trochę wiem na ten temat. Ale zdarzają się niestety żenujące sytuacje. W takiej audycji, prawdę mówiąc, w telewizji, która jest popularną audycją, nie będę wymieniała nazwiska, prowadzi ją pani Kamila Dorecka, bodajże chyba nie przekręciłam nazwiska. Jeden ze znanych muzyków, kompozytorów powiedział, no cóż to teraz, to są inne czasy, przecież mój syn na przykład, to on już nie wie, co to jest honor. No ja to dwa razy odsłuchałam, no po prostu się wierzyć nie chcę. Na pewno jest audycja w internecie, można ją przesłuchać. No po prostu dwa razy słuchałam tego, bo wydawało mi się, że to nie jest możliwe, żeby no, publicznie...
Można być, nie wie, bo go pan nie nauczył, prawda?
No, o to chodzi, no właśnie do tego zmierzam. Bo na przykład, no powie, nie wymienię tego nazwiska, ale chyba wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Najbardziej znany kompozytor w tej chwili w Polsce i nie tylko w Polsce. No. Na przykład mój syn to, śmiał się, po prostu mój syn to na przykład nie wie, co to jest honor.
No to jest dramat i tragedia ojca,
tak,
który nie wychował syna.
No, właśnie dokładnie tak myślę.
A ja... najbiedniejszy jest, że nawet chyba tego nie wie, że to jest jego dramat osobisty jako wychowawca.
Bo publicznie o tym mówi.
Tak, tak. To jest haniebne, to się przyznać do tego, że córka zaszła na złą drogę, prawda?
No i jeszcze przepraszam, jedno zdanie na inny temat chciałam powiedzieć, bo nie mogę się jakoś nigdy dodzwonić, nawet w nocy. Jeśli chodzi o błogosławieństwo, pozdrowienia Ojca Świętego Franciszka dla uczestników pielgrzymki Radia Maryja. Nie zostało to przemilczane generalnie, no po prostu nikt słówkiem na ten temat nie pisnął. Ale to wiadomo, jakie są te wiadomości, jak są podawane do publicznej wiadomości.
Im lepiej, tym gorzej, tak, prawda, dla niektórych.
Tak, ale do kogo mam pretensje? Do polityków, którzy rozmawiając w telewizji codziennie, w różnych audycjach, na różnych konferencjach publicznych z dziennikarzami, że nie powiedzą o tym. Nawet żeby wtrącili, jak jest inny temat, wtrącili jedno słowo. Ja uważam, że Platforma by sobie z tym poradziła. No przepraszam, ale tak myślę. Bo jak się Platformę zapyta o coś, to oni mówią zupełnie na inny temat i tylko się chwalą.
Tak, no troszkę to niejasno jakoś do końca, może noc troszeczkę tam tutaj...
Nie na ten temat, tak, ale może któryś tak. Właśnie z tych polityków odpowiednich słucha i...
Wie pani Adwia, myślę, to jest tak czasami, panie profesorze, że ktoś jest zaproszony na jakąś rozmowę i są tak zwane założenia wstępne, nie? Tak jak w Radiu Maria, tak myślę... Że my nie mówimy tak, że panie profesorze, dzisiaj pan mówi o tym, nie dotykamy tematu takiego. Tam może są takie wstępne zasady i to jest tak stawiane, ale nie wiemy. Tak się domyślamy.
Ja serdecznie dziękuję za możliwość
Jadwigo.
Wypowiedzenia mi się.
Szczęść Boże, pozdrawiamy gorąco.
No cóż, no jest tak, że mamy ciągle ten kłopot, z którym się nie uporaliśmy ciągle jeszcze. To jest kwestia, to jest stan polskiej elity, no i problem, powiedzmy, czy to, co uważa się za elitę, albo uchodzi za elitę, jest elitą. Tak, to jest ten problem. To jest problem wobec tego, co przekazują media, tak, jakie są tak zwane wiodące, przepraszam, tak powiem, bo to rusycyzm oczywiście, wieduszczaja, ale to się przykleiło do języka.
Póki co, tak samo.
Tak jak nie mogę oduczyć, że pagony nie istnieją w języku polskim, tylko naemniki, a pagony to są ruskie. Prawda? Tak samo te wieduszczaja, ale też nie, tej wiodącej roli nie można się pozbyć. No więc, no po pierwsze to, co się dzieje właśnie, co jest propagowane przez media. Po drugie to, co możemy spotkać na półkach księgarskich. No, po trzecie, to, co możemy usłyszeć w szkołach różnych szczebli, no, to wszystko, proszę Państwa, to jest jeszcze ciągle...
Owoc tego, a w dzienniku mówili,
tak,
prawda?
Tak, tak, to, no, jak się ogląda dzienniki, to no, zastanawiam się, czy ci, którzy te dzienniki konstruują, to w ogóle robią to specjalnie, czy z głupoty, prawda? Bo trudno tam znaleźć jakieś sensowne informacje, które dałyby człowiekowi obraz o tym, co się ważnego wydarzyło w danym dniu w Polsce i w świecie, tylko dowie się, powiedzmy, o tym, że się przyszło na świeciele z dwoma głowami, prawda? Albo kogoś tramwaj przyjechał. Ja wiem, że to jest dramat, że ktoś, nie wiem, stracił życie.
Właściciel pogryzł psa.
Tak,
no,
tak, ale to nie... To jest informacja, która powinna być właściwym do tego miejscu, a nie no, w dzienniku, który ma przekazać obywatelowi, tak, widzowi, słuchaczowi informację o tym, co ważnego rzeczywiście się wydarzyło. Także no cóż, no, ma pani rację i jednocześnie no, to jest stan, ja mówię, Polska się odbudowuje, naród polski i elity polskie się odbudowują, myślę, że to się stanie i Rzeczpospolita taka, jaka być powinna, będzie przecież.
Jest nadzieja, panie profesorze.
Jest, również w tym, co zrobili powstańcy was.
No właśnie. Jest telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Cześć Boże.
Szczęść
mówi
Boże.
Krystyna z Warszawy.
Witam serdecznie panią Krystynę, prosimy bardzo.
Panie profesorze, mam pytanie dotyczące Powstania Warszawskiego, a konkretnie pomocy aliantów dla powstańców. Chodzi mi o zrzuty broni, lekarstw i żywności. Słyszałam, że były one wprost symboliczne. 2-3 loty z mniej lub bardziej udanymi zrzutami. Wiem, że była to kropla w morzu potrzeb powstańców z jednej strony, a z drugiej strony również kropla w morzu możliwości ze strony aliantów. Czy można to odczytywać jako pewnego rodzaju zdradę? Bo przecież alianci byli naszymi sojusznikami i niezależnie od tego, jak oceniali powstanie, czy ono ma szansę powodzenia, czy nie, to już jest zupełnie inna sprawa. To ich podstawowym obowiązkiem było dotrzymać umowy, jaką z nami mieli, jako nasi sojusznicy. Więc czy można to odczytywać jako pewnego rodzaju zdradę? To jest pierwsze pytanie. A drugie, no to już moja tak prywatna trochę refleksja, czy to właśnie ta pomoc symboliczna, to nie był taki ukłon troszkę w stronę Stalina? Bo przecież armia sowiecka była potrzebna na dalszą część wojny. Przecież jeszcze była wojna na Dalekim Wschodzie, mam na myśli Japonię. I wiadomo było, że armia sowiecka tam będzie potrzebna, tym bardziej, że Stalin był o tyle cennym sojusznikiem, że kompletnie nie liczył się z własnym narodem, twierdził: u nas ludzi mnogo. I tutaj, jeśli chodzi o materiał ludzki, to był bardzo dyspozycyjny. Plus dostawy broni ze Stanów Zjednoczonych, jakie dostawali Rosjanie, no to już coś znaczyło. Więc wiadomo było, że zdecydowana taka prawdziwa pomoc powstańcom ze strony aliantów, no to będzie solą wokół dla Stalina. To takie tak. Dwa moje pytania.
Dziękujemy bardzo.
Na zakończenie pragnę podziękować panu profesorowi za wszystkie wystąpienia w Radio Maria, bo są one wprost wspaniałe.
Cieszę się. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Co do pomocy alianckiej, ma pani rację. Rzeczywiście ona wprawdzie nie była mikroskopijna, bo jednak dywizjony, które starały się dostarczyć pomoc, latały, ponosząc ogromne straty. I to latali nie tylko piloci polscy, ale również Brytyjczycy i zwłaszcza piloci z południowej Afryki. Więc no tutaj Amerykanie też wykonali duży zrzut. Ale to po pierwsze było niedostateczne, a po drugie ma pani rację, że Anglicy nie byli zainteresowani w tym, żeby wspierać uzbrojeniem armię krajową, bo przecież niekoniecznie trzeba było dokonywać zrzutów do Warszawy.
można było tę broń i to zaopatrzenie rzucić do jednostek armii krajowej, które były osiane na terenie kraju. No i ta broń również by trafiła, mogłaby trafić, no, bo wtedy lepiej uzbrojone oddziały mogły przyjść do pomocy z zewnątrz, tak. Więc to można było zrobić, gdyby się chciało, ale głównie brytyjski MSZ, jakbyśmy powiedzieli, z Edenem na czele, który bardzo współpracował i chciał współpracować ze Sowietami, był przeciwny w ogóle pomocy, udzielania pomocy, ważniej, wydatniejszej pomocy polskiemu podziemiu. Inaczej trochę postępował inny ośrodek, była ta SOE, taka struktura brytyjska do kierowania działaniami dywersyjnymi wymierzonymi w Niemców. I tutaj generał, który był brytyjski, stał na czele tej struktury SOE, no był ogromnym entuzjastą Armii Krajowej, doceniał Armię Krajową i zapewnia nawet polskich partnerów, w tym szefa polskiego wywiadu, że tutaj wszelka pomoc w uzbrojeniu będzie dostarczona i przesadzał, powiedziałbym tak, w tym. Natomiast no, na przykład Brytyjczycy i alianci dostarczali duże ilości uzbrojenia na teren Jugosławii i na teren Grecji. Tam ta partyzantka była dobrze uzbrojona. Gdyby polska armia kraju dostawała takie uzbrojenie, no to pewnie byłaby znacznie bardziej, miała większe możliwości bojowe. Ale ma pani rację, oczywiście, że Stalin wobec tego się bardzo gniewał na aliantów i tutaj no przynajmniej Edenowi i towarzyszom. Tam urzędnikiem wysokim Ministerstwa Spraw Zagranicznych zajmującym się, referującym ministrowi brytyjskiemu sprawy sowieckie, jak się po latach okazało się, był szpieg sowiecki po prostu. To urzędnik brytyjski, ale to był szpieg sowiecki. Zresztą wiecie państwo także, że również agentura w wywiadzie brytyjskim funkcjonowała. Niejaki Kim Philby, który umarł jako bohater Związku Radzieckiego, bo zwiał do Sowietów i jest pochowany gdzieś tam pod murem kremlowskim, no to był wysokim funkcjonariuszem wywiadu brytyjskiego. I tak się składało, że w tym momencie, kiedy zginął generał Sikorski, to on był szefem placówki wywiadu w Gibraltarze. No takie różne rzeczy można by tu snuć na tej podstawie, co się tam wobec tego działo i jak alianci do nas postępowali. Natomiast faktem jest, że Churchill nie bardzo, nie był entuzjastą Stalina, no i traktował koniunkturalnie tego sojusznika. Mówił zawsze, że będzie walczył do ostatniego żołnierza sowieckiego. No i usiłował jakoś przeprowadzić tutaj, ratować Europę od Sowietów, ale mówię, był za słaby. Przygrywał z Rooseveltem i w związku z tym się wściekał zresztą i na Polaków się wściekał też. Polski premier wiele się od niego nasłuchał, prawda, bo przegrywał po prostu i tutaj szukał winnych. Uważał, że gdyby Polacy byli bardziej elastyczni, jak mówił, to może by coś się udało więcej. No nie udało się. My nie byliśmy elastyczni.
No właśnie, mówiąc o tych relacjach, to panie profesorze, to było też towarzystwo bardzo nieciekawe. To znaczy tam były, no i wywiad działał, prawda, tak. Czy informacje kontrwywiadu.
Tak.
To, no można powiedzieć, strona radziecka, no to nie ufała nikomu.
Tam tylko no, Sowieci mieli dobrze rozbudowaną agenturę. Również dzięki temu, że istniał, działał ruch komunistyczny i zwykle było tak, że członkowie partii komunistycznej, ci ważniejsi, byli jednocześnie agentami sowieckimi, więc to chodziło w parze i to była zbudowana agentura, która działała i na terenie Stanów Zjednoczonych. No i w polskich również środowiskach, no przecież odpowiedzialnym za pewne działania natury propagandowej był niejaki Litauer w polskim ośrodku emigracyjnym w Londynie, który potem się okazał no, regularnym agentem i gościem, który wylądował tak w PRL-u, więc no tam więcej było tego typu rzeczy. No, istnieją co do tego podejrzenia, że różni agenci tam działali, ale niewątpliwie, jeżeli idzie o stronę brytyjską, to te wpływy agentury sowieckiej były znaczne, a jeżeli idzie o Stany Zjednoczone, otoczenie prezydenta Roosevelta, no to wręcz katastrofalne, prawda, bo tam aż do doradcy zajście prezydenta różni tacy osobnicy byli.
No nie trzeba mi się, że Stalin nie miał takich, prawda, pobudek i takich pragnień jak Lenin, żeby tutaj komunizm, bolszewizm doszedł do Atlantyku na przykład. Prawda?
Nie, no miał takie, on
miał, tylko, do tego dążył.
On dążył oczywiście. Znaczy, pamiętajcie państwo, jak spojrzycie na herb Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, było takie państwo, to zobaczycie, że jak ten herb wygląda. To jest kula ziemska. Kula ziemska, na tle której jest sierp i młot. Więc no, takie aspiracje miało to towarzystwo, prawda? I mówiąc kolokwialnie, pary zabrakło i to zdechło, prawda? W konfrontacji z Zachodem, za Stanami Zjednoczonymi, no i przepraszam, z papieżem, Polakiem.
Tak, tak się zakończyło.
Tak, ale to, ambicje to miało straszne towarzystwo.
Rozmawiamy, mamy kolejne telefony, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłania się Andrzej z Legionowa, bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem.
Witamy.
Chciałem podziękować bardzo za tę audycję, bo chociaż jestem młodym człowiekiem stosunkowo, mam trochę ponad 40, to jednak dopiero po tych wielu latach, mimo że na różne uczelnie kończyłem, nie słyszałem o wielu argumentach, także dziękuję panu profesorowi za bardzo konkretną, no świetny wykład po prostu. To można powtarzać wielokrotnie przy innych okazjach i w innych porach dnia. Do czego zmierzam? Że można byłoby to skomentować do sceny ewangelicznej, kiedy Maryja słyszy z ust Symeona bodajże, a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Więc ta tragedia też uświadamia nam dzisiaj, że nie mamy sądzić powstańców, którzy oddali życie i ludności Warszawy, która spotkała się właśnie z nienawiścią Hitlera i wszystkich innych właśnie tych, którzy ich mordowali, różnych oddziałów SS. Ale mamy właśnie no właśnie zastanowić się nad tymi wszystkimi czynnikami, które właśnie spowodowały no właśnie nienawiść Stalina, nienawiść Hitlera i tak dalej, ta zimna wojna, która rozpoczęła się w 1944 roku i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dziękuję. Wiele argumentów do dyskusji nad z tymi ludźmi, którzy tylko jątrzą, którzy szukają buczenia w czasie właśnie obchodów, to co było w ubiegłym roku i w tym roku, a nie zmierzają do merytorycznych właśnie argumentów, a próbują nam, młodym Polakom, to święto obrzydzić. Więc bardzo się cieszę też, że młodzi ludzie bardzo aktywnie, że tak powiem, i wyczuwają atmosferę tego święta, bo jest to święto.
Tak jest.
Święto Niepodległości. Chciałbym zakończyć tylko jeszcze dwoma krótkimi tymi. Chwała też świętej pamięci panu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu za to, że doprowadził, będąc prezydentem Warszawy, do powstania muzeum, właśnie powstania warszawskiego. Takie zdanie tylko, tam był artykuł jeszcze chyba z pomocą Rzeczpospolitej wydany w 2008-2009 roku, gdzie kardynał Wyszyński, będąc chyba w Laskach wtedy, w czasie powstania, skrawek papieru spadł z nieba, spalącej się Warszawy, i był to skrawek papieru ze spalonej Biblii, gdzie przeczytał tylko dwa słowa. Będziesz miłował. Dwa, chciałem podziękować wszystkim harcerzom. Trzeba zwrócić na to uwagę jeszcze. Dzisiaj harcerze właśnie byli obecni też w wielu miejscach w Warszawie. W Skarbcie Europy harcerze z różnych innych organizacji, to jest wielki symbol dla nich i przyszłość Polski. Szczęść Boże, pozdrawiam i bardzo dziękuję jeszcze raz z Panem Bogiem.
Ja dziękuję
z
bardzo.
Z Panem Bogiem dziękujemy.
Ja dziękuję bardzo za Pańskie słowa. I powiedział Pan rzeczy ważne. Powiedział Pan rzeczy ważne, ponieważ ja też uważam, że o sprawach również takich jak to wielkie wydarzenie, jakim było Powstanie Warszawskie, można mówić w kategoriach faktów i obiektywnej, chłodnej analizy i oceny. Ja chciałbym, żeby polscy historycy, polscy politycy w racjonalny sposób, ale sposób Polsce przyjazny i Polsce potrzebny interpretowali nasze dzieje. Tu nie chodzi o hagiografię. Nie chodzi też o fałszowanie. Nie chodzi też o, nie wiem, jak to się mówi, mesjanizm czy cierpiętnictwo. Nie. Tu chodzi o połączenie tych dwóch sfer, mówię, tej materialnej z duchową i wykazanie, że prymat ma jednak warstwa duchowa, kwestia wartości i sensu i znaczenia polskich dziejów dla nas jako narodu i dla Europy, bo jesteśmy częścią tej Europy, jesteśmy ważną częścią tej Europy, chociaż to się różnym realistom może nie podobać, to co powiem. Otóż, proszę Państwa, światu potrzebna jest polityka zgodna z moralnością, prawda? Europie potrzebne jest funkcjonowanie społeczności w oparciu o wartości. Polska w swoich dziejach ma zapisany taki właśnie model postępowania. Potrzebny dziś, teraz, jutro i pojutrze. Dlaczego jest atakowana? Dlaczego jest wykoślarane swoje dzieje? Dlaczego mówi się o nas źle? Ponieważ ci, którym takie wartości, takie postawy są obce, chcieliby tego wyzwania, jaką jest polskość. A profesor Andrzej Nowak z Krakowa kiedyś powiedział, że Polska jest takim cierniem dla tych wszystkich wielkich tego świata. Tak, proszę Państwa, zawsze człowiek, który postępuje uczciwie i rzetelnie, jest wyzwaniem, niebezpieczeństwem dla nieuczciwego. Dla Stalina, dla Hitlera, my w Powstaniu Warszawskim byliśmy właśnie takim kimś, którego należało dlatego właśnie zniszczyć. Naszą winą dla nich było to, że w świętej sprawie występowaliśmy. Naszą zasługą jest to, że występowaliśmy w tej świętej sprawie. I za to trzeba cenić i szanować powstańców, ponieważ oni właśnie takie roli się podjęli i z honorem ją wykonali.
To, co powiedział pan Andrzej, to taka też próba zwrócenia uwagi, panie profesorze, drodzy państwo, na wagę uczenia historii, to tak. Znaczy... Mhm. Jakie mamy nauczycieli, jakie mamy podręczniki, jakie mamy programy. Mhm. No programy, czyli ta batalia o te nieszczęsne segmenty, prawda, że uczymy, mamy uczyć czas historii młodzież segmentarycznie, czyli
fragmentarycznie.
Wybieramy, prawda.
Przyniosłem ze sobą książkę włoskiego historyka. Mogę ją wymienić, prawda. On nie jest entuzjastą ministra Becka, ale jest rzetelnym bardzo historykiem. Ten historyk nazywa się Patricelli. Książka nosi tytuł Umierać za Gdańsk i we wstępie, Bellona to wydała, i we wstępie przeczytam kawałek. To posłuchacie państwo, jak mój historyk, który nie jest Polakiem, który mówi o Polsce. Polska była ofiarą, a nie sprawcą rzezi rozpętanej przez Hitlera i zapłaciła bezwzględnie najwyższą cenę w tym konflikcie. Życiem co szóstego obywatela, potwornymi zniszczeniami, jeśli pomyśli się tylko o Warszawie zrównanej ziemią, archipelagiem obozów koncentracyjnych, utratą wschodnich ziem z Wilnem i Semper Fidelis Lwowem i przesunięciem granic na zachód. A przede wszystkim utratą niepodległości po 40 lat, po blisko 60-letnim terrorze nazistowskim. Polska była symbolem paradygmatu dobrych zamiarów, ideałów, które się pogubiły w drodze do piekła i które, trzeba przyznać rację Fiodorowi Dostojewskiemu, były i tym razem wybrukowane dobrymi chęciami. Druga wojna światowa wybuchła, aby zapewnić Polsce integralność, a skończyła się nieodzyskaniem niepodległości i integralności. Na tym froncie zwyciężył Stalin. Czarny orzeł, czerwona gwiazda, zgładziły elitę narodu. Zachodnie demokracje zdradziły zaufanie, nadzieje Polski. Nie raz, nie dwa, ani trzy, ani też nie trzy razy. Polacy byli narodem zdradzanym wielokrotnie, jednak także pamięć o ich cierpieniach była zaprzeczana, manipulowana, traktowana instrumentalnie. Polska stała się ofiarą wydarzeń i cynizmu europejskich ministrów, tak jak to było ponad wiek wcześniej. Wina, odpowiedzialność leży nie tam, gdzie widziałaby to historiografia sowiecka i jej uczniowie, obwiniająca Polskę pułkowników, arystokracji, posiadaczy ziemskich, księży. Obraz fałszywy był tylko po to, aby Polska mogła zaakceptować życie w niewoli. Więc, no to pisze Włoch, włoski historyk. Myślę, że można by te słowa dedykować polskim historykom i publicystom zajmującym się sprawami Polski. Proszę Państwa, Polska nie była sprawcą, Polska była ofiarą. Ale Polska była ofiarą dlatego, że walczyła o sprawy ważne. Ważne nie tylko dla nas jako Polaków, ale dla każdego człowieka, aby żyć w godności. Również w godności osoby, osobistej godności. No tak.
Przed akcją była skromną panną, mieszkała gdzieś w Alei Róż. Miała pokoik z dużą wanną, pieska, pinczerka, no i już. I pantofelki na koturna, i to i owo względnie róż. Trochę przekorna i czupurna, i tylko mewa albo klucz. Na plażę biegła wczesnym rankiem, żeby opalić wierzch i spół. Dzisiaj opala się junakiem i razem z nami spija miód. Sanitariuszka Małgorzatka to najdzielniejsza, jaką znam. Na pierwszej linii do ostatka wiosenny uśmiech niesie nam. A gdy nadarzy ci się gratka, że cię postrzelą w prawy but, to cię opatrzy Małgorzatka słodsza niż przydziałowy miód. Ta Małgorzatka to unikat, gdym na Pilicką dzisiaj wpadł. Czytała głośno komunikat, a w dali głucho walił piach. Tak jakoś dziwnie się złożyło, że choć nie miałem żadnych szans, niespodziewanie przyszła miłość, jak amunicja do pepans. Idylla trwałaby bez końca, lecz jeden szczegół zgubił mnie. Dziś z innym chodzi po Odyńca, bo on ma Stena, a ja nie. Sanitariuszko Małgorzatko, jakże twe serce zdobyć mam, choć sprawa wcale nie jest gładka, już jeden sposób dobry znam. Od wróbla dziś pożyczę wisa i gdy zapadnie ciemny mrok, pójdę na szosę po tygrysa, w ręce Małgosi oddam go.
I rozmawiamy, naszym gościem jest nadal pan profesor Romuald Szeremietiew. Mamy telefon od naszego słuchacza. Bardzo prosimy.
Chwalam Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy. Kto i skąd?
Basia z Gdańska, proszę, w kolegiatu Najświętszego Serca.
Pani Barbaro, słuchamy, słuchamy panią.
Bogu dzięki, że jest pan profesor. Pani profesorze, ja znam taką, bo już mam tam kilka tematów na myśli, ale w związku z Sikorskim o ten wybuch. Od maleńkiego dziecka byłam zawsze uświadamiana, wprowadzana w takie coś. Ciocia była świadkiem rozmowy znajomej, znajomej, że powiedział, że ktoś z ambasady rosyjskiej bombonierkę ofiarował córce generała Sikorskiego. I że no o takiej wersji słyszałam. Teraz druga rzecz. Ja jestem z Gdańska. Ja wiem, że chylę głowę przed powstańcami warszawskimi, bo to jest coś cudownego. Ale ojcze, tyle ofiar, co Gdańsk poniósł za czasów, jak nas przyszli wyzwalać, no, nasi wyzwoliciele. O tym się nigdy nic nie mówi. Tyle kobiet, tyle dzieci, tyle chłopczyków, maleńkich dziewczynek. Między innymi mam no, bardzo duży procent z tamtego okresu z mojej rodziny jest, ma w tym udział. Czyli dla nas to jest ogromna tragedia. Mówi się o zbrodni wołyńskiej. Też chylę przed tym czoło. Ale tam, gdzie byli wszędzie nasi zbawiciele, odkupiciele, albo najgorsi, po prostu aż brakuje słów. I o tym też do dzisiejszego dnia się ani państwo, no nie, bo nasze państwo za krótko rządziło. Jakby rządziło dłużej, to by się upomniało. Ale inni, no co, skoro byli tutaj na tych terenach, to oni o tym nie wiedzą.
I co jeszcze? Pani Barbaro, co jeszcze? Bo mamy czas, niby jest nocny, ale mamy wolniejsze, ale zawsze, żeby to były wywody takie konkretne. No słuchamy panią jeszcze. Jakieś pytanie, tak?
To tylko tyle.
To tyle. Pozdrawiamy serdecznie.
Bogu dzięki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Dziękujemy bardzo panie.
No to tak, co do kwestii związanej ze śmiercią Gana Sikorskiego, to jak wszyscy wiemy, jest to sprawa, która ciągle jest niewyjaśniona. To jest, no, jakby powiedziałem tak, pierwsza, bo Smoleńsk to druga, kolejna katastrofa lotnicza, w której zginął, no, przywódca państwa polskiego. Ja jestem krytyczny, jeżeli idzie o politykę generała Sikorskiego i powiedziałbym też, krytykowałem go za różne posunięcia, ale co do jednego muszę powiedzieć tak, że był to niewątpliwie przywódca Polski, no, wielkiej klasy, cieszący się pewnym autorytetem na arenie międzynarodowej, i to polityk, wobec którego liderzy zachodniego świata, a więc również Roosevelt, Churchill, składali różnego rodzaju obietnice i zobowiązania. Jego śmierć rozwiązywała bardzo wiele problemów. To tak jak usunięcie rządu sanacyjnego, tak zwanego, czyli rządu, w którym był minister Beck, ułatwiło bardzo politykę Francji, która i Anglii, które nie wywiązały się z zobowiązań, które były wobec Polski złożone, prawda? I oczywiście, gdyby zjawił się rząd polski, tak jak wyjechał 17 września z ministrem Beckiem, to oczywiście minister Beck, no, stworzyłby bardzo trudną sytuację dla polityków francuskich i brytyjskich, no, w związku z tym, że oni nie wywiązali się z zobowiązań, które przyjęli. No, ponieważ udało się ten rząd internować i usunąć między innymi ministra Becka, no to można było, powiedziałbym, jakby pominąć tę sytuację. Śmierć generała Sikorskiego też powodowała taką sytuację. Więc wchodził na miejsce Sikorskiego Mikołajczyk, który był słabszą osobowością i który, no, myślał, że rozegra pewne sprawy, ale już występował z innej pozycji, niż to mógłby robić generał Sikorski. Więc to znaczy, wiadomo, że jak wspomniałem, że w Gibraltarze szefem placówki wywiadu był niejaki Filbi, w przyszłości bohater Związku Sowieckiego. Wiadomo, że wtedy, kiedy wylądował tam samolot, na którym podróżował generał Sikorski, to obok stał samolot, którym podróżował akurat ambasador Majski. Wiadomo, że nasz samolot nie był pilnowany. Wiadomo było, że jedynym, który ratował się z tej katastrofy, był pilot Czech, Pearl Hala. Tak. No i jeszcze wspomina się, że Pearl Hala, który fruwał tym samolotem, to był dobry pilot, nigdy nie zakładał kamizelki ratunkowej, a tym razem jeden raz założył. Więc to wszystko takie różne dziwne rzeczy. No, wiemy też, że dokumenty dotyczące tej katastrofy, które są w archiwach angielskich, zostały utajnione na następne kilkadziesiąt lat. No, więc mimo
upływu czasu... W tym roku mija 70 minut,
właśnie,
prawda?
Więc mimo upływu czasu ktoś dba o tym, żeby te dokumenty były utajnione. To też jest taka dziwna sprawa.
Ciała też nie znaleziono.
Tak.
Córki generała.
Nie, prawda? Właśnie. No, są różnego rodzaju przypuszczenia, informacje, co się stało z córką generała. W każdym razie tak. Natomiast druga sprawa, Gdańsk. Gdańsk został, tak jak kilka miast, zmasakrowany. No tutaj podniosła pani rzeczywiście rzecz, którą ja sam nie dostrzegałem. Mianowicie, że w tym mieście byli również Polacy. No, bo teoretycznie było to miasto niemieckie. Nawet dziś tu przeczytałem w internecie taką dyskusję, że ktoś podał, że nie tylko Warszawa została zmasakrowana, ale przecież Gdańsk, Poznań, Szczecin, Wrocław. Na co ktoś odpowiedział, to były miasta niemieckie. No Poznań nie był miastem niemieckim. Gdańsk? Pytanie, ale byli tam w nim Polacy, jak mówi pani. No i rzeczywiście to, co wyprawiała Armia Czerwona na terenach, zwłaszcza na terenach, które uważała strona sowiecka za niemieckie, no to włosy jeży na głowie. Ja znam relacje takie, że Sowieci gwałcili kobiety w obozie koncentracyjnym, który wyzwolili więźniaki. Więc, no cóż, no to potworne oczywiście, tak, no. Potworne.
I tutaj nikt nie kwestionuje, mapa męczeństwa, jest, tak. Właściwie to każdy skrawek Polski,
tak.
Możemy znaleźć tam, prawda?
Tak, no na terenie Polski oni mieli zakazane to, w związku z tym były przypadki, bo ja znam takie również z opowieści znajomych, że NKWD-ści likwidowali takich, nawet też mieli prawo rozstrzeliwać na miejscu Sowietów, którzy takie rzeczy dokonywali, ale to różnie to było. Natomiast na terenach, które strona sowiecka uważała za niemieckie, było potwornie.
No nie tak dawno, a propos sprawy Wołyńskiej, panie profesorze, mieliśmy audycję, był pan profesor Polak i zadzwonił jeden z słuchaczy, który był żołnierzem na tym pasie przygranicznym. Mówił bardzo wyraźnie, że nawet za kradzież krowy, tam, gdyby ktoś z żołnierzy ukradł krowę Ukraińcowi, groziła kara rozstrzelanie. Żeby nie rozogniać sytuacji i bardzo ostrożnie podchodzić do tego sąsiedztwa.
Tak.
A potem wiem, jakie kalumnie rzucano na Polaków, na żołnierzy. A więc pamiętajmy, że też propaganda pracuje, prawda? Żeby zdezinformować.
W tej sprawie ukraińskiej to przecież wiadomo, to mówią źródła różne, że UPA zamordowało też kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców. Kilkadziesiąt tysięcy.
Żeby pod tym kotłem się rozpaliło.
Którzy pomagali Polakom, bo przecież nie wszyscy Ukraińcy, przecież to są zbrodniarze z UPA, prawda? Więc mordowali również rodaków. No i powstaje w związku z tym pytanie, czy te ofiary ukraińskie, które zostały zamordowane przez UPA, czy one też obciążają polskie konto? Tak, bo pewnie przyjmuje się takie założenie, że jak został zabity Polak, no to zrobili Ukraińcy z UPA, jeżeli został zabity Ukraińcy, to musieli zrobić Polacy. Otóż nie, proszę Państwa. My mamy jedną rzecz, bo to dotyczy i Warszawy, i ofiar, no i tego, nie tylko Wołynia, ale generalnie kresów południowo-wschodnich, na których dochodziło tych strasznych rzezi. My nie dokonaliśmy, proszę Państwa, no strona sowiecka jeszcze też jest. Nie dokonaliśmy policzenia ofiar. Ja tu wspomniałem o tych badaniach, które prowadziła świętej pamięci pani sędzia Czcińska, która wywodziła, że koncentracyjny obóz Warszaw, w tym obozie wymordowano 200 tysięcy warszawiaków, co jest kwestionowane przez historyków IPN-u. No mówimy, że może kilkadziesiąt tysięcy zamordowano, że to przecież niemożliwe, żeby 200 tysięcy zniknęło, tak, no i nikt by tego nie zauważył. Możliwe, niemożliwe, ale badań żadnych nie zrobiono. No jeżeli się mówi, no kilkadziesiąt tysięcy może, tak. Do dziś do końca nie wiemy, ilu ci łupowcy wymordowali Polaków na tych kresach, prawda? Są dane takie od 80 tysięcy, 60 tysięcy do 200 tysięcy. No, nie wiemy, ilu naszych zginęło w wyniku tych sowieckich różnych rzeczy, tak? Mniej więcej wiadomo, że Katyń i te inne obozy, no i jeszcze łagry tam jakoś, to jest szacowane, ale też są jakieś takie rzeczy. Otóż, no i teraz jest pytanie też oczywiście, gdzie i kiedy, ja mówię, zginęli wszyscy ci, którzy według oficjalnych różnych stanowisk to były ofiary Powstania Warszawskiego. W ciągu tych dwóch miesięcy 200 tysięcy warszawiaków zginęło. Czy aby na pewno, tak? Nie wiadomo. Tak? Ja pytam, no, a mordy, które popełniane były przedtem, to jakoś zostały opisane, czy jakoś zostały sklasyfikowane? Otóż Polska nie ma tego typu precyzyjnych danych. a nie wierzę, żeby historycy i no, specjaliści, znawcy nie byli w stanie do określonych materiałów sięgnąć i to ustalić. No.
A najlepszym argumentem są fakty zawsze,
tak,
prawda?
Kompletne, zawsze. Absolutnie tak.
Oparte na,
znaczy my
na
mamy jako Polacy możemy mieć pewność, tak, że jeżeli fakty zostaną ujawnione i przedstawione, to nie mamy się czego obawiać. To jest, tak składa, że fałszować to muszą ci inni.
Jest telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, witamy, kto jest z nami?
Witam serdecznie ojca, mówi Stanisław Niemiec oraz dzisiejszego gościa, pana Szeremietiewa. Ja przypomniałem sobie, że czytałem pana opracowania na początku lat 90. dotyczące między innymi powstania wielkopolskiego i państwowości przedwojennej. I muszę z przykrością stwierdzić, że jednak stosunek do państwowości przedwojennej jest ciągle u nas bardzo dziwnie, wybiórczo traktowany. U nas w Polsce. I stąd wynika bardzo wiele negatywnych postaw, które niestety przy tym stanie nauki historii i tych wszystkich przemianach, bardzo negatywne postawy młodych ludzi do własnego państwa. Do własnego państwa. Teraz taka refleksja, która nasuwa mi się po moim dłuższym pobycie w Polsce. I bardzo się ucieszyłem, bo rozmawiałem z wieloma młodymi ludźmi, którzy po prostu zauważyli, że muszą tego, co mają, tej swojej tożsamości, nawet po pobycie za granicą, bronić. To, co bardzo mnie uderza, to są ciągłe statystyczne dane, które dziwnie dzielą terytorium państwa polskiego na takie strefy. Strefę wschodnią i strefę zachodnią. I do tego dochodzi kilka miast. Dzisiaj w telewizji Trump bardzo ucieszyłem się także z reportażu, który mówił o powstańcach, którzy żyją dzisiaj we Wrocławiu, a wspominali właśnie czasy powstania. I tutaj w Niemczech powstańców już prawie nie ma. Dlatego, że albo wrócili, jak na przykład jeden z wojowników opołacyk Mikla jest w Polsce, ale bardzo sprytnie jest historia przy pomocy najnowocześniejszych środków fałszowana. Dowodem tego jest, panie ministrze, pan pozwoli, że się zwrócę do pana tym tytułem, bo był pan ministrem także obrony. W związku z tym dzisiaj należy bronić także pamięci o tym wszystkim, która jest systematycznie nowoczesnymi środkami fałszowana. Dowodem jest tego ten film Nasze Matki, Nasze Ojcowie, który został zrealizowany z publicznych, ze środków telewizji publicznej, to znaczy ze środków państwa niemieckiego. I ten film, o ironio losu, albo też dzięki kalkulacjom polityków pewnych, został wyemitowane w Polsce po to jeszcze, żeby puścić dodatkowe światła, podobne zresztą do tej książki, o której pan wspomniał na początku dzisiaj, o której nie warto wspominać. To światło będzie ciągle rzucane i historia dalej fałszowana. Natomiast tożsamość tych ludzi, cieszę się, że ona wzrasta, bo po prostu część ludzi, która wyrosła, wie o tym, że jest związana z krajem, z ojczyzną, z ziemią, z grobami swoich przodków, które tam są wszędzie. Dziękuję bardzo i życzę szczęść Boże.
Dziękuję panie Stanisławie, życzymy również szczęść Boże. Pozdrawiamy.
No, oczywiście ma pan rację. Znaczy tak, no po pierwsze trzeba rzeczywiście bronić pamięci i trzeba pokazywać prawdę historyczną, bo ta prawda historyczna świadczy o nas. Świadczy, czym jest Polska, czym jest polskość. Ja też wypowiedziałem się i skrytykowałem bardzo ostro ten serial, o którym pan wspomniał. To rzeczywiście jest rzecz skandaliczna, że Niemcy właśnie ze środków publicznych coś takiego zaprezentowali, ale jeszcze większy skandal jest to, że to zostało sprzedane do kilkudziesięciu krajów i to będą oglądali ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia. Często w Polsce jest sporo takich, ale to dopiero w innych krajach, o tym, jak wyglądała prawda historyczna, jak wygląda prawda o Armii Krajowej, czym była Armia Krajowa. A mega skandalem jest to, że tego typu propagandowy gniot, tak nie zawaham się tego nazwać, został zakupiony przez polską telewizję i pokazany polskim widzom. I kilka milionów Polaków to podobno oglądało. No, ja zostałem też po mojej krytycznej bardzo wypowiedzi zaatakowany przez paru tak zwanych otwartych ludzi, którzy twierdzili, że to przecież dobrze, że jego Polacy ludzie mogli obejrzeć i wyrobić sobie własne zdanie. Ja pytam, a jakie własne zdanie może wyrobić ktoś, kto nie zna faktów, nie zna historii? Przecież obraz filmowy jest tak sugestywny, że on, nie posiadając wiedzy, nie będzie w stanie wyrobić sobie innej opinii, jak tylko taka, jaką mu zaprezentowano w tym filmie. Na tym polega szkodliwość propagandy, tak? W czasie okupacji kierownictwo cywilne walki podziemnej wydało taki kodeks przyzwoitości Polaka, czego Polak nie powinien robić, żeby nie służyć wrogowi. No, jednym z takich rzeczy było na przykład, że nie należy oglądać filmów, które Niemcy nam serwują. Znacie państwo tak hasło, tylko świnie siedzą w kinie. To mały sabotaż rozklejał tego typu hasła, żeby przypominać Polakom, że nie należy tego oglądać. Otóż no, ktoś, kto kieruje polską telewizją, chyba zapomniał tej wytycznej polskiego państwa. No i pomyślał, że może świnie powinny obejrzeć ten serial. To tak na marginesie. Natomiast mówię, ma pan absolutnie rację. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo pan też o tym wspomniał i ja to dostrzegam. Polskość, proszę państwa, odzywa się i budzi się w młodym pokoleniu. Ja wierzę, że to będą coraz powszechniejsze postawy. To przecież nie może być tak, żeby nas góra fałszu i kłamstwa przygniotła. Zacytuję jeszcze jedną rzecz z tej książki, o której wspomniałem, tego Włocha. Mianowicie on, proszę państwa, rozpoczyna w ogóle tę książkę cytatem, takim mottem, przemówienie radiowe z 1 października 1939 Winstona Churchilla. No, Churchill, tak, kontrowersyjna dla nas postać. Co powiedział? Powiedział tak, Churchill. Duch polski jest niepokonany. Jest niczym skała, którą fala przypływu można jakiś czas zatopić, ale ona pozostanie jednak skalą. No, duch polski jest niepokonany. Jest niczym skała. Fala może ją na jakiś czas zatopić, ale ona pozostanie jednak skalą. Ja wierzę, proszę Państwa, że duch polski jest niepokonany. No i że tym razem ten cynik i łobuz pewnie Wielkiej Brytanii miał absolutnie rację. Ona jest niepokonana i pozostanie skałą. Tak myślę w tę noc sierpniową, warszawskie dzieci.
A to piosenka, która też była śpiewana.
Dobrze, że poszliście w bój.
Tak, ale to piosenka, która jest może bardziej lekka, ale też tamte dni odzwierciedla. Kto handluje, ten żyje, śpiewali warszawiacy.
Tak, bo my jesteśmy też narodem z dużym poczuciem humoru.
Na dworze jest mrok, w pociągu jest tłok, zaczyna się wisielanka. On objął ją w pół, ona grupa jak buł, pod paltem schowana rąbanka. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzeda rąbankę, słoninę, kaszankę, to pimbru się też napije. Od serca kap-kap, słonina i schab, do tego dwa balerony. Gdy on się zachwyca, wypada polędwica i moczek nieposolony. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to wimbru się też napije. On się przekona, czym handluje ona, to pociąg na stacji staje. Żandarmi wsiadają i wszystko wygruszają i tylko co im się daje. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to wimbru się też napije. Ten szuka w kieszeni, ten szuka na ziemi, a inni po paczkach szpera. Zabrali rąbankę, słoninę, kaszankę, a niech weźmie ich jasna cholera. Teraz jest wojna, kto nie handluje, nie zbiera. Zabrali rąbankę, słoninę, kaszankę, niech weźmie ich jasna cholera.
Tak śpiewano w czasie powstania i nie tylko, w czasie okupacji również w Polsce. Jak pan profesor zauważył, Polacy to naród o wielkim poczuciu humoru. Drodzy Państwo, 16 minut po godzinie pierwszej, rozmawiamy jeszcze z naszymi słuchaczami, mamy telefony, bardzo proszę, słuchamy.
Halo?
Tak,
proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz zawsze.
Witam serdecznie ojca i prowadzącego i pana profesora. Jestem wzruszona, Maria z Warszawy, wzruszona tej nocy. Tak jak pan profesor przed chwilą powiedział, bo to jest taka jedyna noc w roku, w której ludzie, tacy jak ja, córka, mama moja była wśród ludności cywilnej i nawet była łączniczką przez jakiś czas i potem była wysłana do tego obozu przejściowego razem z mężem, który został do Mauthausen wysłany i zginął. W ostatniej partii więźniów został zagłodzony przez Niemców. A mama wróciła. I dlaczego ja o tym mówię? Że nigdy w relacjach mojej mamy o powstaniu nie było słowa, żeby miała pretensje do kogokolwiek. Cieszyła się, płakała zawsze tego 1 sierpnia i śpiewała 1 sierpień, Dzień Krwawy. Śpiewała wszystkie pieśni, nauczyła mnie tego. A ja z kolei syna. I mój syn też został wychowany w tradycji powstańczej, albumy Kopfa oglądał. Przecież tu nie trzeba nic zmyślać. są zdjęcia z okupacji, z powstania, są relacje. Są relacje, nawet mówiłam już, że nawet pisarki, Naukowska, Dąbrowska i w ogóle mnóstwo ludzi, Cichociemny, Jankowski. Ludzie mogą dojść do tych źródeł, a takie rzeczy się teraz, panie profesorze, właśnie pisze. I powtarzam, nie powinni oceniać ludzie, którzy nie brali w tym udziału i którzy oczywiście ci, co przeżyli. To jest obrażanie tych ludzi, którzy zginęli, ponieważ nawet taki Francuz, przecież Francuzi, prawda, nie byli tak odważni jak my, ale Camus napisał taki esej Człowiek zbuntowany, w którym on też wytłumaczył, pan się powołuje na historyka włoskiego, a ja powołam się na Camus, który powiedział, że w tym eseju, że ludzie, którzy żyją w niewoli, wreszcie wolą zginąć, niż dalej żyć w upodleniu. I to jest takie proste, a zwłaszcza Polacy, którzy całe życie walczyli za wolność naszą i waszą, którzy byli szlachetni w tych swoich jakichś takich odruchach obrony czy walki o cudzą wolność. I teraz dlaczego tak jest, że Polacy, właśnie ten obłęd 44, czy wcześniej Festung Warszał, pisze się jakieś bzdury. Ja nie wiem, skąd to wszystko pochodzi. To znaczy, pytanie jest retoryczne. Natomiast powtarzam, pytajmy tych, co przeżyli i nie oceniajmy, nie filozofujmy, a zwłaszcza młodzi ludzie, jak ten autor tego, nie wymienię nazwiska, pan, który jest młodym człowiekiem i uważa, że to obłęd. To jest takie dywagowanie. Polacy byli zawsze, mieli poczucie honoru właśnie, godności. I na przykład to jest, moja matka, powtarzam, nigdy, mimo że jej wojna zniszczyła życie, że potem z trudem odbudowała to życie i nie, ja byłam wiecznie w nerwach jako dziecko, bo ciągle płakała, wspominała, a jednak nigdy w życiu słowa nie powiedziała, które by obraziło kogokolwiek, czy z dowódców powstania, czy nie mówiła, że to jest bez sensu. A teraz niestety ludzie wypowiadają się, którzy nie mieli nic wspólnego z Warszawą wtedy, ani z, po prostu jakiś kapitał na tym chcą stworzyć. I to jest strasznie przygnębiające, bo ci, co żyją jeszcze, bo moja mama już nie żyje, to po prostu są wrażani. Ale już na koniec, panie profesorze, chcę powiedzieć, że optymistyczną, właśnie tak jak pan powiedział, że jednak młodzież. Ja dzisiaj byłam na krótko, bo się nie najlepiej czułam, ale pojechałam i śpiewałam trochę. Muzeum Powstania zorganizowało tym razem gorzej, bo to było na Placu Piłsudskiego w zeszłym roku, a teraz na Placu Zamkowym. Mnóstwo ludzi, to znaczy na pewno nie bardzo dużo ludzi, tak jak chciałoby się całą Warszawę. Mnóstwo młodych ludzi, mnóstwo harcerzy, mnóstwo starszych ludzi śpiewało. I jak skończono o 10:00, bo kawiarnie w Warszawie są otwarte do 3:00 i przeszkadzają ludziom, ale tu kazano ciszę nocną zachować o 10:00, chociaż taka piękna noc, podobno pierwszy dzień powstania był taki piękny. Mama opowiadała, że taka cudna pogoda i taka ta tragedia. I więc ci ludzie jeszcze byli, chcieli dalej śpiewać i myśmy stanęli w takim kółku i nawet młodzi ludzie podchodzili i śpiewaliśmy nawet Czerwone Maki, Mondel Casino, potem i Rotę, na przykład Rotę. I właśnie przy Rocie, kiedy śpiewaliśmy Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, dzieci nam Germanią, to tak pomyślałam, że ci młodzi ludzie, niektórzy tą obecną, tą taką taktyką zarażeni, to nie wiedzą, dlaczego Niemiec jest, prawda, był zły. Ja żartuję już teraz, nie ma o czym żartować, ale ważne jest, że młodzi ludzie chcą poznać te pieśni, nawet jak nie znają. I chyba się ta tożsamość odradza. I właśnie taka wzruszona szłam potem z takim przeświadczeniem, że Polska nie zginie, bo na przykład mnóstwo ludzi czciło ten dzień i myślę, że bardzo dobrze, że pan świętej pamięci prezydent to Muzeum Powstania stworzył, bo właśnie dzięki temu muzeum można pośpiewać ten jeden dzień tak jak dzisiaj. Z tym, że to jest kropla w morzu potrzeb, że tak powiem, mówienia o tożsamości. Ale ci ludzie domagali się nawet Roty i śpiewaliśmy różne pieśni, nie tylko powstańcze. Potem, jeszcze z pół godziny. No ale potem, jeszcze przepraszam, że tak, dodam, że w autobusie jakiś pan wszczął dyskusję, że właśnie niepotrzebne było to powstanie. Więc starałam się obronić i nie tylko ja. Mówiliśmy, nie kłócąc się, że nie oceni to historia tak późniejsza, bo teraz...
Ale to już pani Mario...
Ale, ale ci ludzie teraz starają się rewizje jakieś robić. W każdym razie niektórzy ludzie, no może ten akcent nie był najprzyjemniejszy, ale jakoś staraliśmy się obronić te nasze, to co myślimy, i bardzo dużo ludzi jest teraz już aktywnych jakichś. Myślę, może ja przesadzam, ale czułam dziś.
Nie, nie przesadza pani.
Panie profesorze. Dobrze. Narodzie, tak nasze tak ludzie coś odradza.
Dziękuję bardzo pani.
Dziękuję pani bardzo.
Widzę, że bardzo jest pani tak obudzona pozytywnie, to dobrze.
Nie, ja chcę pani podziękować, ponieważ podobnie myślę i cieszę się bardzo, zwłaszcza z tego, co pani powiedziała o swojej mamie. To bardzo ważne. Wiecie państwo, to jest też pewien rys polskości. Ja kiedyś, to wiele lat temu jeszcze w PRL-u, trafiłem do takiej grupy, takiego koła, to się wtedy odradzało, żołnierzy jednego z pułków kawaleryjskich przedwojennych Polski. No, kombatanckie były takie, tworzyły się takie zalążki wtedy. No i żyli jeszcze żołnierze. I to byli żołnierze z pułku ułanów z II Rzeczypospolitej. Bardzo bohatersko się ten pułk zapisał w 1939 roku. No i tam spotkałem oficerów, podoficerów z tego pułku, żołnierzy zawodowych. Ale co mnie zaskoczyło, byli ułani, czyli szeregowcy, którzy zostali powołani do tego, do jednostki, poszli na kampanię, tak, walczyli z Niemcami, przegrali. Byli, ten pułk w końcu został zbity i tak dalej, i tak dalej. I ja wtedy zapytałem jednego z tych ułanów, to już byli panowie trochę wiekowi, zapytałem, mówię, proszę pana, nie ma, co pana łączy? No to rozumiem, to oficerowie zawodowi, tak, ale pan był powołany żołnierzem, a on tak spojrzał na mnie i mówi, wie pan, jak już nasz pułk przestał istnieć, ja potem tam różne losy przechodziłem, ja mnie siłą wcielili do armii sowieckiej, potem byłem w tym Ludowym Wojsku Polskim, tam pod Berlin i tak dalej. I ja powiem panu tak, że tylko w pułku naszym dowódca nie bał się stanąć na czele z pistoletem i powiedzieć, chłopcy, za mną. Nie bał się, że ktoś mu strzeli w plecy. W tamtych armiach tak nie było. Więc. No to jest coś z polskości, prawda? Taki.
No właśnie, a tego typu wskrzeszaczy dyskusji, że powstanie było potrzebne czy niepotrzebne, właściwie już podsumowujemy te nasze godziny, tak. To już nie trzeba, to już historia nie musi niczego weryfikować, nie. Panie profesorze.
Nie.
Bo mamy odpowiedź bardzo jasną. Tylko mówię, no będą się pojawiali, jak no tu każda epoka ma swoich takich, no prawda, tak. Dyżurnych.
Dużo błota pieniaczy, no. Zostało wyprodukowane i wrzucone na polskie dzieje. Ale my, proszę państwa, z tego błota tę Polskę oczyścimy przecież.
Taka jest nadzieja. I ciągle, kiedy takie daty przychodzą...
Taka jest pewność.
Pewność, tak. Ale kiedy takie daty przychodzą, to jesteśmy raz bardzo tacy, no, rozczuleni, wzruszeni, ale
bo
też...
to jest też ważne.
Tak, ale mamy też taką, że przecież nawet patrząc na Warszawę, ona się podniosła...
Tak.
No to był po prostu proch, tak. Prawda? To było zmiecienie, tak. Ta zemsta Hitlera...
Jej miało nie być. Jest pamięć. Jest pamięć. Ona jest zaklęta w tych wszystkich fragmentach materialnych, które przetrwały. To, co odbudowaliśmy, ale odbudowaliśmy nie tylko Warszawę w sensie materialnym przecież. Odbudowujemy ją również w sensie duchowym.
Tak. Tutaj też przychodzą na myśl ludzie wielcy, wielcy patrioci. Jakoś tak nam się tutaj kojarzy pan profesor Józef Szaniawski, panie profesorze. On
no
często
tak, oczywiście.
Był w takich momentach w Radiu Maria, tak. Kiedy mówiliśmy właśnie o historii tej współczesnej, no. Polskiej. Bardzo był zaangażowany, zresztą wiemy,
tak,
że
no,
Izba Pamięci.
Przyjaźniliśmy się z Józkiem i znaliśmy się bardzo dobrze. I rzeczywiście nie ma go i brakuje go. No, ale myślę, że przygląda się nam.
Już wie wszystko.
I wie.
Już tak. Wie wszystko. Panie profesorze, ze względu na pana też tutaj zdrowie i dobro, bo wiem, że z samego rana pan opuszcza chyba tutaj nas. Więc kończymy nasze rozmowy. Mam taki ciekawy materiał z świadka, który przeżywał tamte rzeczy. Wypowiedź jego dla Radia Maria nagraną. Pan Janusz Grzymała-Wiewiorowski, więc akurat będzie też takie dobre zakończenie naszych telefonów, które do teraz jeszcze są. Może jeszcze w kilku punktach takie podsumowanie. Co trzeba było nam wynieść z tych godzin, żebyśmy mieli te argumenty, o których pan mówił, pan profesor, tak bardzo konkretnie po wojskowemu, żeby mieć argumenty w rozmowach, w dyskusjach, w jakichś nawet takich podpuszczeniach, takich złośliwych, jeśli chodzi o powstanie warszawskie.
Po pierwsze, zwycięstwo polskiego ducha. Rzecz wielka, ponieważ takie zwycięstwo jest zwykle najtrwalsze w dziejach narodu i daje wielką moc następnym pokoleniom. Wszystkie pokolenia Polaków po powstaniu warszawskim odwoływały się do powstania warszawskiego, do jego siły. To jest wielkie zwycięstwo. A druga rzecz, to są skutki strategiczne, jakie powstanie warszawskie przyniosło Europie i Polsce oczywiście. To jest to, co się stało wtedy, kiedy powstała Solidarność, bo Solidarność była też jakąś kontynuacją takiego wielkiego zrywu, jakim było powstanie. Jednorodność. To nie jest przypadek, że to prezydent Kaczyński właśnie sprawił, że powstało Muzeum Powstania Warszawskiego, które przedtem powstać nie mogło. A więc ten związek istnieje. Związek polskości. I to jest zwycięstwo, proszę państwa. Nie trzeba lepszego dowodu i większego dowodu. I wszelkie próby obświniania również naszych dowódców, dowódców Armii Krajowej, nic nie dadzą. To hańbią się tylko ci, którzy takie wysiłki podejmują. Polska jest wielka również w tym, co się stało w sierpniu 1944 roku. Stało się wtedy strasznie dużo. Za to cześć. Tak mówimy, chwała bohaterom.
Tak jest. Dziękuję bardzo za godzinę spędzoną razem z nami, panie profesorze. Pan profesor doktor habilitowany nauk wojskowych Romuald Szeremietiew był naszym gościem. Dziękujemy bardzo.
Z Bogiem.
Z panem Bogiem.